Z Ewangelii według świętego Łukasza. A szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Drodzy w Chrystusie, czciciele męki pańskiej. W naszych rozważaniach pasyjnych przeszliśmy z dziedzińca domu arcykapłana przez piłatowe pretorium i razem z Chrystusem wyruszamy na szlak Jego krzyżowej drogi. Napotkane w tych miejscach postacie traktujemy jako swoiste, żywe lustra dla naszej wiary, dla sposobu jej przeżywania. Dostrzegliśmy, że wiara jest przede wszystkim żywą, osobistą relacją z Panem Bogiem, która może być przeżywana na różny sposób. Święty Piotr Apostoł pokazał nam, że wiara może być byciem w drodze z Jezusem. Nie jeszcze u celu, ale ciągle w drodze, gdzie wszystko może się zmieniać. Postawa Piłata, przedstawiciela rzymskiego prawa, żołnierza, pokazała nam, że nasze podejście do wiary może być też takie schematyczne, prawne, wręcz literalne, że może być tak jak zbroja, która z jednej strony chroni przed różnymi zagrożeniami, ale z drugiej strony może krępować swobodę ruchów. Dzisiaj za sprawą Ewangelii świętego Łukasza, jedynego z ewangelistów, przyjrzymy się postawie kobiet, które Jezus spotkał na szlaku swojej krzyżowej drogi. Kobiet, które z uczuciem bólu, współczucia, idąc za Jezusem na Golgotę, jak zapisze święty Łukasz, zawodziły i płakały nad Nim. I tak sobie pomyślałem, że być może właśnie takie przeżywanie męki pańskiej, rozważań pasyjnych czy drogi krzyżowej, takie podążanie za cierpiącym Jezusem z uczuciem, które rodzi się gdzieś w sercu, byłoby może dla wielu z nas bardziej odpowiednie, może bliższe. Ale prawda jest taka, że nie potrafię udawać uczuć, których nie mam w sercu i nie chcę tego robić w sztuczny sposób. Uważam, że uczucia można udawać, ale w teatrze, na scenie, natomiast droga krzyżowa nie jest teatrem, ale bolesnym do granic możliwości realizmem. Nie potrafię i też nie chcę sztucznie wzbudzać w was jako słuchaczach tych rozważań, uczuć, których sam nie posiadam. Każdy ma swoją wrażliwość i ona jest darem od Pana Boga i za nią Panu Bogu bądźmy wdzięczni. Natomiast mogę i chciałbym spróbować razem z wami, patrząc na ten tekst ewangelicznego opisu, przyjrzeć się roli, jaką uczucia odgrywają w naszej wierze. Pierwsza taka prawda dotycząca uczucia to wiara nie jest uczuciem. Podobnie jak miłość. Czasem mówimy, że miłość to piękne uczucie. Miłość nie jest uczuciem. Tak samo wiara nie jest uczuciem. I tak jak miłości, tak i wierze mogą towarzyszyć uczucia. Czyli rodzą się pod wpływem tego, co przeżywam w związku ze swoją wiarą, czyli ze swoją relacją do Pana Boga. I te uczucia mogą być naprawdę bardzo różne. Nie tylko te, które byśmy określili mianem pobożne. Mogą to być też uczucia, których gdzieś tam w głębi serca się wstydzimy. I przed sobą samym, i być może przed Panem Bogiem. A już broń Boże, żeby się przed kimś do tych uczuć przyznać. Natomiast gdybyśmy sięgnęli do Księgi Pisma Świętego, zwłaszcza do psalmów, których jest 150, to moglibyśmy je odczytać jako świadectwo wiary przeżywanej z całą gamą różnego rodzaju uczuć. Uczuć, które dochodzą do głosu w przypadku psalmisty czy psalmistów w związku z ich odniesieniem do Pana Boga i z ich wiarą. Chrystus, który jako członek narodu wybranego, jako Izraelita, modlił się tymi psalmami. I te uczucia, które tam psalmiści zawarli, często były jemu bliskie. To, które wypowie już na końcu drogi krzyżowej, to nic innego jak słowa psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dlaczego daleko jesteś ode mnie, mój wybawco? Tych słów już ewangeliści nie notują, ale taki jest początek tego 22. psalmu. Uczucie żalu, opuszczenia, osamotnienia, bezsilności, wypowiedziane dobrze znanymi Jezusowi słowami psalmu. Ale psalmy wyrażają też inne uczucie, jak zachwyt nad Bogiem, nad tym, co stworzył, uczucie uwielbienia. Także, co ciekawe, uczucie pożądania. Boże mój, Boże, pragnie Ciebie moja dusza i ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Albo w innym miejscu, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie, czyli pożąda Ciebie, mój Boże. Czasem w tych psalmach pojawiają się uczucie krzywdy, czy ze strony bliźniego, czy też, co ciekawe, ze strony Pana Boga, jakiejś bezradności, podziwu, upokorzenia ze strony człowieka, ale też upokorzenia się przed Panem Bogiem. Uczucie zaskoczenia czy niezrozumienia dla tego, co Bóg czyni, czy dla tego, czego Bóg nie czyni, pozwalając na przykład grzesznikom się panoszyć. Na pewno pojawia się, i to wielokrotnie, uczucie tęsknoty za Bogiem. Jedno z piękniejszych określeń, głębia przyzywa głębie hukiem wodospadów. Głębia człowieka, człowieczego serca i głębia serca Bożego. Są też uczucia nadziei, rezygnacji, oczywiście nie tylko w Księdze Psalmów, ale w innych księgach Pisma Świętego też te uczucia znajdziemy. A więc skoro mówi o nich Pismo Święte, to wcale to nie jest coś złego. Uczucia w wierze mogą być obecne i na pewno w czymś pomagają. Uczucia mogą być pomocne w wierze wtedy, kiedy nas popychają w kierunku Pana Boga. Oczywiście może to być swego rodzaju impuls. Jednym z takich impulsów jest trwoga, poczucie bezsilności, bezradności. Sam sobie nie radzę, jak mówi przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Ale to jest tylko jakby nadanie kierunku. Natomiast uczucie to nie jest coś, co może być motorem na całe przeżywanie swojej wiary. Ale też może być uczucie czy uczucia przeszkodą w przeżywaniu wiary. No bo ktoś powie, nie czuję Boga. No ale czym masz Go czuć? Nie czuję obecności Chrystusa w sakramentach. Nie czuję tego, że On tam jest realnie obecny. To znaczy, że Go nie ma. Ani w tym przypadku uczucia, ani rozum nie są właściwym narzędziem do tego, by przeżywać spotkanie z Panem Bogiem. One towarzyszą, pomagają, ale też mogą, jeśli zbyt się do nich przywiążemy, przeszkadzać. Zobaczmy na postawę niewiast, którą przybliżył nam Łukasz Ewangelista. Litują się nad Jezusem i w związku ze swoją kobiecą wrażliwością, można powiedzieć, dają się ponieść fali uczucia, czy tych uczuć, które się w nich wzbierają. Ale Chrystus, który się do nich zwraca, próbuje odwołać się do ich takiego zdroworozsądkowego, racjonalnego myślenia. Pokazuje im, że nie płaczcie nade mną, czyli jakby pokazuje, że jest inny obiekt, inny powód, dla którego warto by nie tylko uronić, ale wylewać łzy. Mówi, by płakały i nad sobą, i nad swoimi dziećmi. I wyjaśnia dlaczego. Dlatego, że skoro ze mną jako sprawiedliwym, który nie popełnił żadnego zła, czynią coś tak okrutnego, to co się stanie z grzesznikami, którzy zasługują na sprawiedliwą karę. I jakby chcąc im ułatwić przyjęcie tego obrazu, zarówno rozumowo, ale też i uczuciem, zostawia obraz drzewa. Drzewa zielonego i drzewa suchego. Choćby drzewo zielone, rosnące pięknie, złamał wiatr, zawsze jest jakiś żal. Nie? A co dopiero, jeśli to świadomie czyni człowiek, który to drzewo niszczy nie dlatego, że potrzebuje drewna, tylko dla swojego jakiegoś kaprysu. A co dopiero z suchym drzewem, które jeśli już nie ma zastosowania jakiegoś stolarskiego, no to tylko nadaje się na opał. Jezus chce, żeby to, co to uczucie, za które być może był im wdzięczny, jako uczucie współczucia, empatii, nie przesłoniło im tego, co jest bardziej prawdziwe w tej relacji, w tym spotkaniu z Nim jako Bogiem. Tak jak w przypadku tych kobiet, uczucia także mogą nas ponieść jak swego rodzaju fala. I do Pana Boga, ale też mogą ponieść w drugą stronę, mogą nam od Niego odciągnąć. Skoro fala to coś niestabilnego, zatem nie można, i znowu się odwołam, tak jak miłości budować na uczuciu i trwałego związku budować na uczuciu miłości, które raczej powinno się nazywać zakochaniem, tak samo fundamentem wiary nie może być, nie mogą być uczucia. I być może wielu z nas dorosłych gdzieś tam przeżywało coś takiego jak tęsknotę za wiarą z lat dziecinnych czy z młodości. Nie? Kiedyś może ktoś przeżywał jakieś piękne rekolekcje, może był tak po dziecięcemu zakochany w Panu Bogu, że ciągle biegał do kościoła na majówki, różańce, drogi krzyżowe. I tęskni za tą wiarą, ale tak naprawdę to nie chodzi o wiarę, tylko chodzi o te uczucia, które wtedy w związku z tak przeżywaną po dziecięcemu czy młodzieńczemu wiarą wtedy towarzyszyło. I gorzej jest, bo czasem próbujemy te uczucia w sobie wskrzeszać, co się zwykle nie udaje. I jest niebezpieczeństwo, że nie tylko od wiary lat dziecinnych, ale od tej wiary prawdziwej człowieka dorosłego możemy odejść. Bo zwyczajnie brakuje czasu na pewne rzeczy, na pewne sprawy. Nie da się przeżywać, będąc człowiekiem dorosłym, odpowiedzialnym, za wiele spraw przeżywać wiary tak, jak przeżywa dziecko, które może sobie pozwolić na większą spontaniczność i beztroskę. Innym niebezpieczeństwem i przeszkodą ze strony uczuć w wierze to może być coś, co się nazywa sakralizacją, czyli uświęcenie uczucia. Coś, co jest święte, to jest nietykalne i uważamy wtedy, że uczucie ma decydujący głos w sprawie. Nie? Jeśli coś czuję, jeśli rodzą się we mnie jakieś emocje, czy pobożne uczucia, piękne, to wszystko jest fajnie, Bóg jest blisko, Bóg mnie kocha, ja kocham Pana Boga i wszystko się fajnie toczy. Ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, nie może to być fundamentem. To jest swego rodzaju fala. Z drugiej jednak strony trzeba Panu Bogu dziękować za to, że pozwala nam w relacji z Nim, w wierze, przeżywać różne uczucia. I to zarówno właśnie te miłe, które być może Panu Bogu są dla nas potrzebne po to, żeby no tak jakby rozkochać nas w sobie, żeby człowiek zasmakował Panu Bogu, to co gdzieś czytamy w Piśmie Świętym, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. I takie uczucia być może nieraz nam towarzyszyły, ale też Pan Bóg daje nam takie trudne uczucia. Po co? Nie po to, żeby zniszczyć w nas wiarę, by ona legła w gruzy, tylko żeby postawić nam być może pytanie o to, co jest dla nas ważniejsze. Czy ważne są te duchowe smaczki, duchowe klimaty, te takie fale, impulsy, które nas niosą, czy najważniejszy jest dla nas jednak Pan Bóg? Czy jeśli nie będę przeżywał tych uczuć, czy Pan Bóg też będzie mi jeszcze potrzebny, czy będę chciał Jego obecności w swoim życiu. I dlatego myślę, że warto przyglądać się swoim uczuciom właśnie w związku z wiarą. zwłaszcza na modlitwie. Nie? To nie chodzi tylko o uczucie jakiegoś rozproszenia, roztargnienia, bo te pewnie najczęściej nam jakiś taki kłopot i problem stwarzają, ale tym uczuciom takim, które przeżywamy także w relacji z bliźnimi, nie? Bo one, pewnie Pan Bóg tego tak chciał, mówią nam coś i o nas samych, ale też mówią nam o Panu Bogu. Ktoś kiedyś porównał uczucia do aniołów, które Pan Bóg do nas przysyła. Taki anioł, który chce nam coś powiedzieć. To może być anioł gniewu, anioł złości, anioł zniecierpliwienia. Może to być anioł wstydu, anioł zakochania, czy jakiś jeszcze inny anioł uczucia, którego Pan Bóg mi przysyła po to, żeby mi coś oznajmić. Jeśli ja tego anioła odepchnę, powiem, ja tego nie czuję, ja nie zazdroszczę, nie, ja się nie gniewam, ja nie jestem zniecierpliwiony, nie, nie, to ten anioł może stać się takim moim demonem, może mnie męczyć zamiast mi pomóc. I czasem, kiedy przeżywamy na modlitwie smutek, może warto by sobie postawić pytanie, czy to jest tylko taki zwykły nastrój, bo taka pogoda czy ciśnienie, czy może jest to poczucie jakiejś krzywdy ze strony bliźniego, a może jest to smutek mojego sumienia z powodu grzechu, z powodu niewierności wobec Pana Boga. Czy to uczucie smutku nie chce mi pokazać jakiejś smutnej właśnie prawdy o mnie i o stanie mojego serca? Kiedy przeżywam radość, to też pytanie, czy to tylko chwilowy nastrój, jakaś euforia, czy może rodzi się ona pod wpływem daru, czy łaski, którą otrzymałem od Pana Boga, czy prośby, którą Pan Bóg spełnił, czegoś, o co go długo może prosiłem, czy też radość z poczucia tego, że mam czyste sumienie, czyli jest tam miejsce dla Pana Boga, dla Jego prawa, dla Jego przykazań. Być może też gdzieś rodzi się w nas gniew, żal, rozczarowanie także Panem Bogiem i też warto sobie postawić pytanie, skąd takie uczucie? Czy to przypadkiem nie wychodzi mój jakiś egoizm i zapatrzenie w siebie, a nie w Pana Boga, nie? Że zaczynam traktować Pana Boga jak chłopca na posyłki, jak czegoś nie spełni, no to czuję się rozczarowany. Na pewno też, jeśli chodzi o uczucia przeżywane w związku z wiarą, nie trzeba się za nie oskarżać. One nie rodzą się jako decyzja naszej woli, że chcę coś czuć, tylko rodzą się spontanicznie pod wpływem jakiegoś impulsu, bodźca z zewnątrz. I tak jak wcześniej powiedziałem, pokazują naszą wrażliwość i są naprawdę darem Pana Boga. Oprócz różnych innych darów, które Pan Bóg uposażył naszą ludzką naturę, są nim także nasze uczucia. Chrystus, który spotkał na swojej drodze kobiety, które nad nim płakały, które okazywały mu współczucie, tak jak mówiliśmy sobie, nie ma pretensji do nich o ich wrażliwość, o ich szczere łzy. W sytuacjach, kiedy odbywały się pogrzeby, często na takich pogrzebach opłacano kobiety, tak zwane płaczki, które płaczkały, zawodziły nad losem tego zmarłego. Tutaj myślę, że nikt nie byłby chyba w tym momencie w stanie zafundować takiej eskorty płaczek. Było to zapewne szczere uczucie. Ale chce Chrystus tym kobietom współczującym mu pokazać, zwrócić uwagę na to, czego właśnie z powodu łez, tej fali uczuć, które w nich wezbrały, nie mogły dostrzec. Nie dlatego, że nie chciały, ale może właśnie dlatego, że nie umiały tego zrobić, nie umiałyby zrobić tego właśnie w takim stanie. I na zakończenie znów spróbujmy sobie postawić kilka pytań dotyczących tym razem roli uczuć w przeżywaniu naszej wiary. Pierwsze pytanie, czy nie boję się swoich uczuć na modlitwie? Czy, mówiąc inaczej, nie zabijam swojej naturalnej wrażliwości i to przed samym Panem Bogiem? Drugie, może być też odwrotnie, czy nie liczą się dla mnie tylko uczucia, to co czuję, co przeżywam, intensywniej, tym lepiej, natomiast brak uczuć traktuję jak chwilową utratę wiary. Kolejne, czy przypadkiem nie jest tak, że z jednej strony potrafię rozczulać się nad cierpiącym Chrystusem, biorąc udział w gorzkich żalach, w drodze krzyżowej, czy czytając opis męki pańskiej, a nie potrafię pochylić się nad bliźnim, z którym przecież Chrystus się utożsamił, mówiąc cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Bliźnim, którego mam na co dzień pod jednym dachem, czy to moje dziecko, które potrzebuje mojego czasu, umęczona matka czy żona, zapracowany ojciec, schorowani dziadkowie. Czy umiem być prawdziwy wobec Pana Boga, na modlitwie zwłaszcza? Czy nie udaję przed Panem Bogiem, że niczego nie przeżywam? Taki kamienny głaz, że to, co się we mnie rodzi, to nie jest moje, to nie jestem ja. Albo z drugiej strony przypisuję sobie różnego rodzaju uczucia, które tak naprawdę są mi obce. Czasem czytamy różne modlitwy i te modlitwy wyrażają takie uczucia, które przynajmniej dla mnie są jakoś tam dalekie i obce. Owszem, jeżeli to robię, tak jak choćby śpiewając gorzkie żale, po to, by wzbudzić w sobie takie uczucie w swoim sercu, żeby to moje serce rozgrzać miłością do cierpiącego Chrystusa, wszystko w porządku. Natomiast jeśli wierzę, że same odczytanie słów wystarczy, żeby uczucie się pojawiło, to do końca tak nie jest. Muszę pamiętać, że Pan Bóg widzi to, co jest ukryte nawet dla mojego oka, nie tylko dla innych ludzi, bo patrzy w moje serce i wszystko widzi, co się w nim kryje. No dziękujmy na koniec Panu Bogu za to, w co nas uposażył. Panie Boże, dziękujemy Ci za bogactwo naszej ludzkiej natury, za to, że uposażyłeś ją także w różnego rodzaju uczucia, że dajesz nam przeżywać wielkie ich bogactwo. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że stając się jednym z nas, także przeżywałeś po ludzku uczucia i uczucie gniewu, kiedy z domu Twojego Ojca zrobili targowisko, uczucie radości, kiedy zasiadałeś z nowożeńcami w Kanie Galilejskiej, uczucie smutku, kiedy widziałeś zatwardziałość serca tych, którzy Ciebie spotkali. Prosimy Cię, Panie, daj nam łaskę dobrego, mądrego korzystania z tych uczuć, które pojawiają się w naszym sercu, by one odegrały właściwą, zamierzoną przez Ciebie rolę w naszym życiu i przybliżyły nas do Ciebie. Amen.